Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o pogrzebie chrześcijańskim. Wszystkie sakramenty, zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, mają za cel ostatnią paschę dziecka Bożego, to ostatnie przejście. Inaczej, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie Niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei. Oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Mówiliśmy o tej ostatniej pasce chrześcijanina. To już było, a dzisiaj o celebracji pogrzebu. To też należy znać, wiedzieć. Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna zarówno dążyć do tego, by jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, jak też skutecznie ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne. Różne obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijanina, chrześcijańskiej, rozodpowiadają sytuacjom i tradycjom każdego regionu. Dotyczy to także koloru liturgicznego. Ten kolor przekłada się też w jakiś sposób na kolor nie tylko liturgiczny, ale kolor, w jakim idą żałobnicy. U nas to jest kolor czarny, ciemny, granatowy, kolor liturgiczny czarny albo fioletowy. Natomiast inaczej to będzie w Afryce. Zależy też od kraju. Obrzędy pogrzebu liturgii rzymskiej proponują trzy formy odprawiania pogrzebu odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania. To znaczy w domu, kościele i na cmentarzu. Teraz bardzo często już nie ma domu, ale na przykład kaplica przedpogrzebowa, dom przedpogrzebowy. Takie sytuacje. A później kościół i cmentarz. Bierze się również pod uwagę to, co dla rodziny ma szczególne znaczenie, jakie są zwyczaje lokalne, kultura, pobożność ludowa. Przebieg celebracji jest wspólny wszystkim tradycjom liturgicznym i zawiera cztery główne momenty. Pierwsze – pozdrowienie wspólnoty, drugie – liturgia słowa, trzecie – ofiara eucharystyczna i czwarte – pożegnanie zmarłego. Takie są cztery główne momenty tego przebiegu celebracji. I to jest wspólne wszystkim tradycjom liturgicznym. Czy to będzie tradycja rzymska, czy wschodnia. I tam są też różne jeszcze, prawda? Wschodnie tradycje też jeszcze są różne. Tych rytów w kościele jest więcej. Nie tylko grekokatolicki, rzymskokatolicki, prawda? Otóż zaczyna się pogrzeb od pozdrowienia wspólnoty. Obrzęd pogrzebu rozpoczyna się pozdrowieniem w duchu wiary. Do bliskich zmarłego kieruje się słowo pocieszenia w rozumieniu Nowego Testamentu wyrażające moc Ducha Świętego w nadziei. Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także słów życia wiecznego. Śmierć jednego z członków tej wspólnoty wierzących lub jej rocznica, siódmy lub trzydziesty dzień po niej, jest okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy tego świata i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. To jest to życie się, trzeba zawsze pamiętać, życie się nie kończy, życie się zmienia. To życie na ziemi, to co dotykamy zmysłami swoimi, emocjami i tak dalej, ono jest przygotowaniem do tego życia wiecznego. To, czego jeszcze nie widzimy, ale raz po raz doświadczamy. Tu bym właśnie też zwrócił uwagę, nie ten temat jest, ale właśnie na zmarłych, na tych, którzy już odeszli, którzy może oczekują na niebo. Na tych zmarłych, to co mówimy, dusze czyśćcowe. Tych oczekujących w czyśćcu na niebo. Dlaczego o tym mówi? Bo oni potrzebują naszej pomocy. Bardzo często na pogrzebach zwraca się uwagę na to, co zewnętrzne. Jeżeli tylko na to, co zewnętrzne, to znaczy, że jest słaba wiara. Tak. Słaba wiara. Jeszcze raz mówię, życie się zmienia. Życie się nie kończy. I my mówimy, wierzę w Boga Ojca, że wierzę w świętych obcowanie. Co to znaczy? Jeden na drugiego wpływa. I ci, którzy są na ziemi, święci, to są ci, którzy są wszczepieni w Chrystusa. Nie święci świętością nawet moralną, ale świętość dzięki Chrystusowi. Bo przecież nie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy święci moralnie, bez grzechu żadnego. Kto by tak mówił, to kłamie. Albo po prostu jest nierozumny, nie rozumie tego. Tak. Więc wierzę w świętych obcowanie. Wpływamy na siebie nawzajem. My, którzy jeszcze tu jesteśmy w drodze, na tych, którzy oczekują, są w tym stanie oczyszczenia, czyśćca. I oni, my możemy wpływać na ich uwolnienie, naszą modlitwę. Popatrzmy na świętych, na mistyków, na tych, którzy mieli dar widzenia czyśćca, widzenia dusz czyśćcowych, rozmowy z nimi. To na pewno nam też pomoże, jak bardzo ważna jest ta nasza modlitwa. I tutaj dotykam też pogrzebu. Pogrzeb to modlitwa, pogrzeb to spowiedź przed tym dla tych będących jeszcze w drodze, nas na ziemi. I komunia święta, to powinno być. Kwiaty, owszem, ale to jest takie wyrażenie sympatii naszej. Ale o wiele ważniejsze jest wyrażenie tej sympatii pomóc. Czy byś puścił kogoś, kto mdleje z braku wody na przykład? Na pewno nie. Na pewno byśmy dali, pomoglibyśmy szybko, postarali się, żeby mu pomóc, dać mu wody, czy dać mu pomoc jakąś, jeżeli ktoś słabnie. A tutaj trzeba dać pomoc zmarłym. I to jest wyraz miłości. I nie tylko na pogrzebie. Ale często taki piękny zwyczaj na południu Polski. Byłem na przykład na pogrzebie mamusi ojca Janusza czy ojca kustosza Andrzeja Laskosza na południu. Proszę Państwa, ilu ludzi tam zamawia msze święte? Bywa, że setki mszy świętych zamówili na danym pogrzebie. To jest miłość, właśnie to jest. W innych częściach Polski ta wiara jest jakaś słabsza. To widać, obserwujmy to, proszę Państwa. A przecież Pan Bóg jest ten sam. I śmierć też ta sama. I wieczność też każdego dotyczy. Tu trzeba sobie bardziej uporządkować wszystko w głowie i w sercu. Nie odkładać tego na potem. wczoraj, nie, we wtorek był bardzo taki ciekawy artykuł o pomocy duszom czyśćcowym, artykuł w naszym dzienniku po godzinie 12:00. Przeczytałem ten artykuł w Radiu Maryja. Poruszający, niesamowicie. Matka pisze. Mówi, mam dwoje dzieci. Jedno 23 lata, drugie 26. To drugie właśnie już jest po drugiej stronie. I mówi o tym kontakcie z tym dzieckiem. To nie tylko są jakieś przeżycia emocjonalne. Spotykam ludzi, proszę Państwa, w swoim życiu spotkałem przeróżne sytuacje i Pan Bóg pokazuje, uczy nas cały czas. Coś niesamowitego. Oczywiście to nie jest dogmat wiary w tej chwili, co powiem, ale coś jest. Spotkałem kiedyś w Rzymie taką osobę, pewien Włoch, zaprowadził mnie do takiej rodziny, mieszka na Eurze. On emerytowanym generałem wojska włoskiego, ona no normalnie. I mówi, że mieli jednego syna, zmarł. Zmarł. I proszę Państwa, i ona bardzo płakała, nie mogła pozbierać się. I kiedyś słyszy ten głos, mamusiu, nie płacz. A na dowód tego, że to ja jestem, dostaniesz dar, będziesz rozumiała w wielu językach i będziesz to pisała, co będziesz słyszała. W różnych językach pisała, nie znając tych języków, coś niesamowitego. Nawet w tym starym języku włoskim, który był w Asyżu za życia świętego Franciszka. I świętego Franciszka też dostałem od niej książkę. La Mia Vita in Nazaret. Właśnie taki. Pisała to, co słyszała i ona była przekonana, że to głos Matki Najświętszej. Jakie piękne teksty. Mówi, jak jej spowiednik mówił. Spowiednik był jej ten, który był spowiednikiem chyba, nie wiem, któregoś z papieży. Tak. I mówił, masz nic nie czytać, żadnych książek, tylko Pismo Święte. Ty masz być jak pusta waza. No. Ale to ciekawe. Oczywiście może być przypadek, że to będzie choroba psychiczna i ktoś będzie mówił, że słyszy głosy, a to choroba psychiczna. Mogą być też takie różne głosy i złego ducha też się podszywa. Dlatego tu to trzeba tu być ostrożny, nie samemu decydować, tu pytać się. Najlepiej spowiednik, żeby to prowadził taki porządny, rozumiejący sprawę bez jakichś takich szczególnych zachwytów człowiek, tak. Tak, w każdym razie, gdy czytam te książki przeróżnych mistyków, spotkania z duszami czyśćcowymi, z czyśćcem i tak dalej, także, no, ale mamy w teologii to, mamy Pismo Święte. I właśnie tu o życiu wiecznym, nie życie na ziemi, w drodze jest tym później przejście i no, bez mała wszyscy przechodzą przez czyściec. Bez mała mówię. Tak to wygląda, bo Pan Jezus powiedział, że nic skażonego nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, nic. Z wszystkiego zdamy sprawę. I tak myślę sobie na przykład o świętych, o Janie Pawle II. Zobaczcie na końcu, jak oni bardzo i cierpieli. To jeszcze to oczyszczenie, myślę, że Pan Bóg daje. Takie oczyszczenie, żeby później do nieba szedł od razu. Kardynał Ratzinger na pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II powiedział takie słowa. I wierzę, że teraz błogosławi nam z domu Ojca w niebie. Czyli wierzę, że już jest w niebie. Tak. Zwróćmy uwagę na tę pomoc duszom czyśćcowym. Do dusz czyśćcowych też można się modlić. Za nich modlić się i do nich. I do świętych. I to jest właśnie świętych obcowanie. Tak. A więc pogrzeb, wracam do tego. Śmierć jednego z członków wspólnoty wierzących lub jej rocznica, 7 lub 30 dzień po niej, jest okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy tego świata i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. Z okazji tej rocznicy, z okazji 7 dni po śmierci, 30 dni, powinniśmy mszę świętą zamówić. Powinniśmy ofiarować mszę świętą za tego zmarłego. Iść do komunii świętej, ale iść często. Wszystkich świętych, to już koniecznie, dzień zadusznych, koniecznie, ale nie czekać rok czasu. Codziennie modlić się za zmarłych. Codziennie, częsta komunia święta. Liturgia słowa to jest ta druga część pogrzebu. Liturgia słowa w czasie pogrzebu wymaga tym bardziej szczegółowego przygotowania, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, oraz przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Zwłaszcza homilia powinna unikać rodzaju literackiego pochwalnej mowy pogrzebowej oraz okazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa zmartwychwstałego. To jest często jedyna okazja dla niektórych ludzi, żeby usłyszeli o Panu Bogu, żeby usłyszeli prawdę o życiu wiecznym, o sensie życia ludzkiego. Trzecia część tego obrzędu pogrzebu to jest ofiara eucharystyczna. Gdy celebracja ma miejsce w kościele, często w kaplicach, na cmentarzu, to się przenosi. Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej. Wtedy właśnie Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu w Duchu Świętym ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prosi on również, by jego dziecko zostało oczyszczone z grzechów oraz ich skutków i zostało przyjęte do paschalnej pełni uczty w Królestwie Niebieskim. Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego, uczy się żyć w łączności z tym, który zasnął w Panu, przyjmując ciało Chrystusa Pana, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, a także modląc się za Niego i z Nim. I wreszcie czwarta część pogrzebu to jest pożegnanie zmarłego. Żegnając zmarłego, Kościół poleca go Panu Bogu. Jest to ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane. Często jest to na cmentarzu. Tradycja bizantyjska wyraża je przez pożegnalny pocałunek zmarłego. W tym ostatnim pozdrowieniu śpiewamy dla uczczenia jego odejścia z tego życia i rozstania się z nami, ale także dlatego, że nadal trwamy w komunii, w zjednoczeniu. Śmierć nie oddziela nas od siebie, ponieważ wszyscy zdążamy tą samą drogą i odnajdziemy się w tym samym miejscu. Nie będziemy nigdy rozłączeni, ponieważ żyjemy dla Chrystusa, i teraz jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, idąc ku Niemu, ku Chrystusowi. Wszyscy wierni razem będziemy z Chrystusem. Dla zapamiętania jeszcze raz, proszę Państwa, obrzędy pogrzebu to są takie cztery części. Pozdrowienie wspólnoty, tych zgromadzonych na pogrzebie, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna i pożegnanie zmarłego.